Słuchasz Weszło FM.
No dobrze, w takim razie wracamy do rzeczywistości piłkarskiej. Adam już jest i mamy naszych dzisiejszych gości.
Tak jest, jest już Daniel Łąka i z tatą, bo został Daniel przywieziony, gdyż sam się nie może jeszcze poruszać samochodem, bo twoja noga jeszcze jest w stanie takim, że tutaj o kulach wparowałeś. Cześć Daniel.
Tak, witam serdecznie.
Witamy cię również. Tutaj mówiliśmy wcześniej, że w Opolu miała miejsce sytuacja ciekawa. Już ci streszczałem, że rajd po rynku opolskim i tak dalej. Rozumiem, że wy Widzewie trochę spokojnie świętujecie koniec całkiem udanej rundy.
Znaczy tak, ja na pewno bardzo spokojnie, no końcówka rundy na pewno w naszym wykonaniu była bardzo, bardzo udana, spokojnie oglądało się to z góry, patrząc jak chłopaki grają, realizują założenia i wygrywają przede wszystkim pewnie swoje mecze.
Ty powiedz w ogóle, jak ty się czujesz, kiedy wrócisz do, no do normalnych treningów, no bo na razie to wygląda tak, że poruszasz się o kulach, masz już but, nie ma gipsu, kiedy kibice widzą. Zobaczą cię w treningu, no bo w meczach to może będą musieli poczekać trochę. Bo...
Znaczy tak, ten tydzień, który rozpoczął się wczoraj, jest okresem roztrenowania i trenujemy do końca tygodnia. Ja w dniu wczorajszym został mi zdjęty gips lekki, już jestem od wczoraj na bucie ortopedycznym, bo takie są zalecenia, jeszcze będę go nosił przez dwa tygodnie. Mniej więcej polega to na tym, że już mogę obciążyć tą nogę i stawiać ją, ale w tym bucie. Więc już przechodzę od wczoraj, można powiedzieć, taką lekki proces rehabilitacji, usprawniania tego, co się zastało, że tak powiem, przez ten okres 4 tygodni po zabiegu. Więc jeśli mówimy tutaj o stricte treningu, to będę do treningu na pierwszy trening po nowym roku, czyli gdzieś około połowy stycznia.
Ale dzisiaj się do Łodzi, z tego co wiem, wybierasz, bo macie sesję zdjęciową? Dobrze pamiętam?
Coś tak, takiego? Jesteś tak, dobrze poinformowany, dobrze pamiętasz, mamy sesję, jutro jest spotkanie też po treningu, gdzieś tam podsumowujące nasze dotychczasowe te półrocze, więc tak, wybieram się dzisiaj i jutro, no od razu z radia jadę na rehabilitację. Tak.
No dobrze, powiedz w ogóle, jak ta końcówka rundy ci się podoba? No chyba się podoba, no. Grać się nie grasz, no bo niestety
to się nie podoba, o czym ty mówisz?
No,
leżałeś kiedyś z nogą w szynie albo w gipsie przez 6 tygodni na łóżku?
Powiem tak, nigdy nie przytrafiła mi się kontuzja Widzewie Łódź.
To złamana strzałka jest?
Tak. To jest stricte uraz strzałki, więc jest ona już na swoim miejscu. Jestem, mówię, tak jak...
Śruby?
Są, że tak powiem, ale...
U mnie płytka one, i śruby.
Tak powiem, nie, same, tak, ale mówię... Dobrze się oglądało naprawdę tą końcówkę rundy. Dobrze, mówię tutaj podsumowując już, że tak powiem, całe nasze te pół roku, można powiedzieć, z nawiązką, tak, no bo jest 3 mecze awansem grane. No jesteśmy liderem, tak, więc na pewno na to zapracowaliśmy dobrze sumienie i wydaje mi się, że wszyscy wykonali bardzo dobrą robotę, no bo to mówi samo za siebie, trzeba być naprawdę przygotowanym przez... praktycznie sierpień, wrzesień, 4 miesiące pełnego grania, żeby być w miejscu, w którym się znajdujemy.
Czy inny scenariusz poza awansem wchodzi w grę w ogóle?
Nie.
Po zeszłym
królowie
roku?
Remisów to już chyba tamten sezon, no nie?
No tak, teraz może i królowie zwycięstw teoretycznie, bo mamy tych zwycięstw na giełdzie.
Wydawało się, że bardzo ciężko odchorował Widzew tą końcówkę zeszłego sezonu. To było takim mocnym chyba ciosem dla wszystkich związanych z klubem, i kibiców, i zawodników, że tym razem się znowu nie udało.
Znaczy tak, no wiadomo, to trzeba było też każdego indywidualnie, ale na pewno nasza społeczność widzewska na pewno to przeżyła bardzo. Ja również osobiście przeżyłem to. Nie spodziewałem się, że może to tak siedzieć długo w człowieku, ale też trzeba było to troszeczkę odtrącić na bok, bo trzeba było się skupiać, no bo to urlop urlopem, a trzeba było się skupiać na przygotowaniach i na tym, co przed nami, więc mówię, była to kwestia dobrego przygotowania, tych myśli gdzieś odrzucenia na bok tego, co zaprzepaściliśmy, i to dużymi słowami trzeba powiedzieć. No i mówię, przygotować się dosyć dobrze do początku rundy, jak i całości, tak? Ale wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, ale nie będę tutaj składał obietnic. Po prostu jestem też nauczony lekcją sprzed roku, więc będziemy, wydaje mi się, skupiać na celach krótkoterminowych. No teraz akurat, no mówię, będą urlopy, ale mówię, zaczniemy okres przygotowawczy małymi krokami do pierwszego meczu, do inauguracji i tak później z meczu do meczu, żeby cel ten stał się faktem.
Wejdę wam w słowo, panowie, bo mamy na linii też Olgierda Kwiatkowskiego z Inter i porozmawiamy też chwilę, zrobimy jeszcze wyłom, o złotej piłce, no bo wczoraj ten plebiscyt został rozstrzygnięty. To zanim do Olgierda, to Daniel, ty jesteś zaskoczony? Chyba nie, no, Leo Messi raczej to był faworyt murowany do zwycięstwa, a miejscem Roberta Lewandowskiego trochę rozczarowany, czy myślisz, że to jest w miarę okej?
Okay? Zaczynając od zwycięzcy, no wydaje mi się, że no nie jest poza zasięgiem. No takie jest też moje zdanie. Wiadomo, że gdzieś tam wygrał tylko chyba Mistrzostwo Hiszpanii, tak? Jeśli mówimy tutaj o jego w tym roku osiągnięciach. A jeśli mówimy tutaj o Robercie Lewandowskim, to wydaje mi się, że na pewno zasłużył na troszeczkę wyższe miejsce, ale no gdzieś tam czytałem też jego wywiad, no nie jest rozczarowany, na pewno ma ambicje większe, no, może to gdzieś tam była jego kurtuazja, ale wydaje mi się, że no jest na tyle ambitnym człowiekiem i sportowcem, że na pewno liczył na więcej.
Olgierd Kwiatkowski, Olo, powiedz, twoim zdaniem to ósme miejsce to jest miejsce adekwatne do tego, co Robert Lewandowski dokonał w tym roku, czy też jest to jednak trochę za niska pozycja? Jak to oceniasz, ten cały plebiscyt?
Dzień dobry. No, myślę, że sukcesem jest wielkie miejsce w pierwszej dziesiątce, a tutaj można by było jednak te dwie, trzy pozycje wyżej dać Roberta Lewandowskiego, no, ale wiadomo, że nie mamy na to wpływu. Znaczy, my dziennikarze mamy, bo to jest plebiscyt dziennikarzy z całego świata, ale mimo wszystko uważam, że te dwie, trzy pozycje wyżej zasłużył Robert Lewandowski. Kylian Mbappé, nie wiem dlaczego, chyba po gospodarsku trochę tak wysoko się znalazł, bo on nie miał jakiegoś rewelacyjnego sezonu. Sam czytałem z nim wywiad i on mówił, że w ogóle na pierwszą trójkę na pewno nie zasłużył i też taki nie czuł się dobrze, myślę, tak w czołówce złotej piłki. Cristiano Ronaldo, no wiadomo, on strzela magiczne gole, wszystko fajnie wygląda, no ale to jest marka przede wszystkim, a chyba nie był lepszy w tym roku od Roberta Lewandowskiego, tak?
A może Robert Lewandowski ma ten problem, że gra w Bundeslidze, a Bundesliga jest oglądana sobie tak sobie, no, że tak się wyrażę.
Oczywiście, jest to główny problem, tak, to nie podlega dyskusji. Bayern Monachium jest wielką firmą, ale głównie w Niemczech, no i wtedy, kiedy wygrywa Ligę Mistrzów, a nie wtedy, kiedy wygrywa Bundesligę. I to jest jeden z takich głównych, to jest tak główny przyczyn, że Robert Lewandowski tak, no, naszym zdaniem wylądował poniżej oczekiwań.
A to tak realnie patrząc, to które ty miejsce byś Robertowi dał? Nie wiem, piąte, szóste, trzecie?
Bo... Piąte, tak. Coś koło piątego, tak tutaj to wynikało. No bo to, mówię, te dwa nazwiska mnie jakoś drażnią. Kylian Mbappé i Cristiano Ronaldo przed Robertem Lewandowskim. To znaczy nie mieli takich osiągnięć, żeby można powiedzieć, że są dużo lepsi niż polski napastnik Bayernu Monachium. No, tak. Ale to też jest, pewnie patrzę to przez pryzmat Polski. Natomiast też można zastanowić się, czy pierwsze miejsce jest takie tak do końca słuszne. Oczywiście to najlepszy piłkarz na świecie, ale Virgil van Dijk, no, wygrał Ligę Mistrzów. Znakomity sezon też Premier League. No, to tutaj... Też się nad tym zastanawiałem długo, no, moim zdaniem Holender.
Jeszcze, tak na koniec, Olgier, no plebiscyt to oczywiście bardzo poważna sprawa, ale no jednak też umówmy się, no w jakimś sensie jest to zabawa. Czy my za bardzo na poważnie nie podchodzimy do tych wyborów? No są to wybory bądź subiektywne, nie jest to, że tak powiem, mecz piłki nożnej, gdzie zwycięzca jest bez sporu, tylko no tutaj ludzie decydują, też sympatie pewnie biorą czasami górę, więc czy my przesadnie poważnie nie podchodzimy do tych wszystkich plebiscytów?
Zdecydowanie tak, tak. Liczą się Mistrzostwa Europy, tak, najbliższa wielka impreza dla Polaków i tutaj bym większą wagę przywiązał do tego, co tam pokażemy. To jest zabawa, aczkolwiek z dużą tradycją, w dobrym opakowaniu, jak widzieliśmy, tak ładnie zapakowana i ten czerwony dywan i wejście Roberta Lewandowskiego z żoną Anią Lewandowską robiło wrażenie takie pozytywne i sama obecność Roberta Lewandowskiego no, wśród gwiazd światowej piłki, to, że siedział obok Leo Messiego, to też tak fajnie się na to patrzy. To jest taki miły przerywnik dla piłkarzy między treningami, między meczami, dla nas też między meczami. To trochę oddechu nie zaszkodzi. No.
Olgier Kwiatkowski, Interia, dzięki wielkie, miłego dnia życzymy, pozdrawiamy cię serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Nie wiem, czy widzieliście panowie wczoraj na Twitterze, widzę, zrobił fajną akcję, jakby strollował ten cały konkurs, że tam Marcin Robak został najlepszym piłkarzem na świecie.
Było 16 bramek w tej rundzie.
No.
W tym wieku?
To wracając
Marcin do... Robak, to już miał być kończenie kariery, a okazuje się, że...
Druga młodość
i chyba pewnie pędzący człowiek na króla strzelców drugiej ligi, no.
No wy jesteście taką drużyną, która tylko z nazwy jest drugoligowa, no bo skład to jest bardzo mocny, no nie? Jak wy do tych występów w tym sezonie z drugiej lidze podchodzicie?
Znaczy no tak, no powiem, nazwiska nazwiskami, ale nazwiska nie grają i o tym też się już przekonaliśmy i to tylko nie u nas, nie na naszym poziomie czy krajowym, bo papier przyjmie wszystko i jesteśmy ludźmi, mamy słabsze, gorsze momenty, ale tutaj podchodząc przede wszystkim do strony Marcina, to tak jak już powiedziałem, przeżywa drugą młodość, jest na pewno mega świadomym zawodnikiem i wydaje mi się, że to nie chodzi tylko o ostatni okres, tylko przez okres całej swojej kariery. Myślę tutaj o prowadzeniu się i po prostu to dzisiaj mu procentuje, tak, że też uważam, że czasami im niżej, tym trudniej jest o bramki, tak? A zwłaszcza takiemu Marcinowi, gdzie na pewno skupia uwagę nie tylko jednego
obrońcy. Każdy się spina
tylko...
na...
Tak jest. Myślę, że wielu obrońców chce mu coś udowodnić. A przyszedł pan z Ekstraklasy przed gościu, który ma tyle i tyle meczów rozegranych, no to ja mu...
Udowodnię, tak. I już nie będę tutaj się skupiał na tym, jak przeciwnicy grają przeciwko nam, ale na pewno tak jak Marcin działa płachtę na tych obrońców.
Daniel, ja zrobiłem research, rozmawiałem z jednym z arbitrów, który wam sędziował mecz, a nie powiem, który, żeby nie było za łatwo.
Dobra.
Mówi, ten Widzew to jest taka drużyna, że tam trzeba bardzo ich pilnować, bo oni po prostu w każdym momencie chcą podostrzyć. Tam to trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo rywal potrafi wylecieć raz na pół metra, ale raz potrafi dostać, nie wiem, no, taką szpilkę, że no nie jest za wesoło. Się zgadza, że tak...
No myślę, jeśli chodzi o opakowanie meczów...
Nie damy sobie dmuchać w kaszę, tak?
Dokładnie. U nas kiedy jest fantastyczna atmosfera, no to nie da się, że tak powiem, nie być pobudzonym, nie czuć tej adrenaliny, bo to samo istnie, dojeżdżając już na stadion przed meczem, już jest, ja teraz opowiadając to, mam ciarki na plecach, a że tak powiem, już długo to przeżywam, a osoby, które wchodzą do zespołu, to my jako starsi zawodnicy doświadczeni możemy im tłumaczyć i mówić mniej więcej, z czym będą mogli się tutaj zmierzyć, ale to tylko słowa
jak
są.
Jak samemu nie przeżyje, to się nie wie.
W życiu. Oczywiście, nie ma takiej możliwości. Żadne słowa, żadne nasze uwagi, wsparcia, pomoc nie będzie zdatna, dopóki ktoś nie przeżyje tego na własnej skórze.
Trygal, w latach 90. to był stadion, na który jakakolwiek drużyna w Polsce jechała i skarpeta tak zwana falowała. No, myślę, tam można było być wysoko w tabeli i przegrać mecz z Kretesem, bo tak jak mówisz, Widzew zawsze miał taką tożsamość i charakter tego, że po prostu grał, tak? Nie, obojętnie jak to wyglądało, po prostu cisnął, tak?
No to prawda, też chociaż czasami ta presja trybun też potrafi zmotywować rywali. Są takie drużyny, które się potrafią postawić w takiej sytuacji. Ja pamiętam, to jeszcze nie było w drugiej lidze, w trzeciej przyjechała Wiktoria Sulejówek. To był bodajże pierwszy mecz wiosenny albo coś takiego.
Tak.
I tam chyba było 2-1, czy...
2-0, no, czy bodajże.
2-0, w każdym razie ta Wiktoria się długo broniła, także no... No widać, że to też w obie strony potrafi spiąć, no chyba, że drużyna jest bardzo młoda, wtedy no, może się wystraszyć trybun. A jak to wygląda na meczach wyjazdowych? Kibice rywali z szacunkiem podchodzą do wielkiej marki, czy stają na głowie, żeby jednak tam punkty urwać, pomóc swoim?
Znaczy tak, obiekty na pewno trzecioligowe na pewno troszeczkę różnią się od tych drugoligowych. Na pewno niezbyt dużo, ale na pewno troszeczkę.
Czy patrzcie na miasto, to rzeczywiście na Garbarnia Kraków, to stadion się mocno różni od tych, do których przyzwyczailiśmy się z transmisji telewizyjnych, no ale już na przykład w takich... Och, tak patrzę, Grywek Wejherowo ma śliczny stadion, no ale to też jest mało. No a GKS Katowice czy Górnik Łęczna, no mimo wszystko są stadiony.
Na pewno, już tak. Takie... Tak, można odczuć taką piłkarską atmosferę.
Wasi rywale do awansu.
Dokładnie.
Myślę, że jakbyś powiedział w Katowicach, że GKS ma piękny stadion, to by się złapali za głowę.
Nie mówię, że piękny, już bez przesady, no ale ten blaszak mimo wszystko jest,
tak,
wiesz,
no, nie, no, to jest
od stadionu Ruchu Chorzów na pewno lepszy.
Kultowy stadion. Pamiętam taki jeden mecz z tej rundy, ja do niego wrócę, mecz z Resowią, wy musieliście być strasznie źli chyba na to, jak ten mecz się potoczył, bo nie dość, że no, zero punktów, cały mecz tą Resowię w sumie tam próbowaliście dusić, to jeszcze potem wyjeżdża akcja bramkowa po spalonym chyba. To był taki najtrudniejszy moment, najbardziej wkurzający.
Znaczy, wiesz co, po pierwsze widziałem już to tylko na powtórkach, no tak, bo już byłem w szpitalu, ale odchodząc od tego, nie było tam spalonego, tam był na pewno błąd gdzieś tam w ustawieniu, w komunikacji naszej i po prostu bramka troszeczkę, no nie taka, nie przystoi nam tracić takich bramek, zwłaszcza też w tej minucie, więc na pewno po dobrym meczu w Pucharze Polski z Legią przegranym, no to był mecz szlagier, jakby nie patrzeć, tak, bo spotkała się pierwsza z drugą drużyną tej ligi, mieliśmy po tyle samo punktów, więc na pewno gdzieś tam po dobrym meczu na pewno gdzieś te na pewno byliśmy może nie zdecydowanym faworytem, ale mieliśmy więcej atutów po swojej stronie, nawet to, że graliśmy u siebie. Więc mówię, szkoda, że ten mecz tak się zakończył, bo na pewno gdzieś tam mogę mówić do momentu, czyli do początku drugiej połowy, gdzie przebywałem na boisku, na pewno gdzieś tam zabrakło ostatniego podania. Sam ja uczestniczyłem w dwóch takich akcjach w pierwszej połowie, że szkoda, że tego lepiej nie rozegrałem, bo na pewno zabrakło tego ostatniego podania do wykończenia akcji. Na pewno gdzieś tam przewaga była po naszej stronie, ale tak jest praktycznie w każdym meczu. A drużyny, no kto idzie z nami na otwartą piłkę w tej lidze, no to bardzo szybko się to kończy.
0-4, 7-3.
No tak, wyniki mówią też same...
Było parę takich spotkań, w których to po prostu workami. Jak już się otworzyło, to już
chyba szóstkę tam przyjął ostatnio.
Tak, więc mówię, na pewno, no... Trenerzy analizują, podchodzą do nas na pewno z dużym też respektem, tak jak i my również do przeciwników, ale no nikt nie odważy się grać z nami otwartej piłki, zwłaszcza na tym poziomie rozgrywkowym. No bo to się kończy,
no bo
dla nich źle, po prostu
no to...
kończy się źle, tak, więc na pewno ta obrona, teraz oglądając mecz, to był drugi po Pruszkowie, kiedy oglądałem z trybun z Wejherowem, wygranym 4-0, to naprawdę, no patrząc tak z góry, więc troszeczkę inaczej jest ten odbiór niż z boiska, to naprawdę to była skomasowana obrona, napastnik biegał na swojej połowie przed kołem, więc żeby mieścić te piłki, a no nie ukrywajmy, że cierpliwość no nie jest naszą cechą, już mówię tutaj o naszych wszystkich zespołach w Polsce po prostu, tak, że no tej cierpliwości, tego ataku pozycyjnego, no naprawdę trzeba naprawdę się wyuczyć, a w Polsce no każdy woli gdzieś tam czekać, odebrać tą piłkę i kontratakować.
Wróćmy jeszcze do meczu z Legią, no bo to też było wydarzenie nie tylko w Łodzi, w Warszawie, ale w całej Polsce. Tak szczerze, wy chcieliście na tą Legię trafić już tak wcześnie, czy nie do końca? Bo mecz zagraliście fajny, wszyscy go na pewno tutaj cały czas mają w pamięci, no ale jednak już was w Pucharze Polski nie ma. Tak sobie myślę, że jakbyście zagrali może z łatwiejszym rywalem, no to na tą Legię zawsze można było trafić. Jakie były w ogóle odczucia po wylosowaniu Legii?
Znaczy, moje odczucia były takie, że po pierwsze miałem dwie opcje przed losowaniem. Chciałem trafić na Legię ze względu na to, że dawno nie grałem tak prestiżowego meczu. Dawno nie było mnie na szczeblu ekstraklasy. I chciałem trafić na rywala z Zamiedzy. Ze względu po prostu na otoczkę, na to, co się dzieje, na to, że nasi kibice zasługują na takie mecze, a my nie możemy im ich jeszcze w tej chwili dać na to, co zasługują. Więc to byli moi dwie opcje takie, które chciałbym, żeby tak się spełniło, bo czekałem na ten mecz.
Czyli ty byłeś za tym, żeby grać z Legią już tak od razu, bo no dobrze, ten mecz w ogóle wyglądał całkiem nieźle do momentu, aż no w sumie wam chyba trochę sił zabrakło, czy jak ty to oceniasz, że tak z perspektywy już boiskowej? No pierwsza połowa super, druga do pewnego momentu też, no a potem już, nie wiem, może to też doświadczenie zespołu, no klasa rywala, no umówmy się, no Legia zespołem, który ma największe szanse, żeby, jedne z największych, żeby zostać mistrzem Polski, więc ten wynik był stykowy, to i tak jest nieźle, no ale was nie ma, a oni grają.
Tak jak powiedziałeś, nas nie ma, wydaje mi się, że trzeba oddać, że wydaje mi się, że Legia, patrząc na sytuacje boiskowe, klarowne, takie bardziej stuprocentowe, czy dochodzenia w polu karnym, na pewno była o tą bramkę lepsza. Ale patrząc na przez pryzmat całego meczu, ten mecz mógł iść i w drugą stronę, i dla nas. I czy to może w pierwszej połowie też, no to co my, tak jak drużyny w lidze nie mogą na nas pójść na wymianę ciosów, tak samo my nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby od razu rzucić się na Legię, no bo naprawdę no, Legia ma klasowych zawodników.
I tym bardziej wyszła na was pierwszym składem.
Dokładnie, chciałem to powiedzieć. Po wyniku 6-7-0 z Wisłą Kraków, tak, 3 dni wcześniej, więc potraktowali to dosyć poważnie, więc nie to, że nas się obawiali, ale też traktowali nas poważnie, z respektem i z szacunkiem do nas podchodzili, bo tylko była zmiana w bramce. Więc...
No w jakiejkolwiek lidze widzę, Łódź by nie grał, dla Legii Warszawa i kibiców z Warszawy z Widzewem Łódź zawsze będzie bardzo ważny, więc
w drugą stronę to samo.
W drugą stronę tak, też tak jest, tak. Więc żadna ze stron nie wystawiłaby rezerw. Nie?
Po meczu fajnie powiedział trener Wukowicz, że mimo, że nas tutaj nie lubią, to ja życzę Widzewowi jak najlepiej, no bo no umówmy się, to jest marka, która zasługuje na to, żeby grać w Ekstraklasie. Ekstraklasa też by zyskała na tym, że Widzew gra w Ekstraklasie, no to więc Pucharu Polski już w sumie nie ma.
Ale wracając, masz rację, oddamy ci z powrotem głos, masz rację mówiąc, że tej różnicy piłkarskiej w pierwszej połowie nie było widać, to nie był mecz, na którym można było powiedzieć, że za chwilę się rozwiąże.
Znaczy na pewno, no ale Legia w pierwszej połowie, przypominając sobie ten mecz, miała tylko jedną sytuację stuprocentową, Nowikowas, przepraszam, miał tą sytuację, gdzie próbował pod cinką, a poza klarowną sytuacją, no tam jeszcze był taka stykowa, gdzie w poprzeczkę głową uderzał Kantę bodajże, ale to też obrońca był bardzo blisko. No my też gdzieś tam przy lepszym dochodziliśmy do jednej, dwóch sytuacji takich dobrych, może nie stuprocentowych, ale dobrych w polu karnym. Więc no mówię, no nie mogliśmy rzucić się, bo wiedzieliśmy, że może się to bardzo szybko skończyć, tak? I tak jak tutaj chciałbym zamienić proporcje, no to tak jak drużyny w lidze po prostu nie idą na nas na hura, bo grają na Widzewie czy z Widzewem, bo to się może bardzo szybko skończyć, a niektóre drużyny, zwłaszcza w tym półroczu, przekonały się o tym, więc ten mecz na pewno, tak jak mówię, w pierwszej połowie może nie było widać takiej różnicy klas między Ekstraklasą a drugoligą, ale w drugiej połowie też mi się wydaje, no, że mimo, że Legia nas napoczęła, później wyrównaliśmy, gdzieś tam myślę, że Igor Lewczuk już nie strzeli, nie nastawi tak dobrze nogi, żeby dokładnie
Taka raz, piłka chyba jedna na 100 wpada, no nie?
Dokładnie, tym bardziej, że też już jest bliżej ku końcowi niż początek, więc no tak się stało, no mówię, no trzeba oddać, że ten mecz był na pewno fajnie się oglądało. Fakty są takie, że nas nie ma w Pucharze Polski, to jest na pewno słabe, ale na pewno nie możemy się tego wstydzić. Tego, co pokazaliśmy, zwłaszcza w meczu z Legią, jak i również ze Śląskiem Wrocław.
Że tylko zapytam przed przerwą muzyczną, bo tak się składa, że Legia dziś znów gra w Pucharze Polski, znów jej rywalem jest zespół z drugiej ligi, to w sumie, patrząc na układ sił w tabeli, niewiele od was formą odstający, bo jeden punkt traci Górnik Łęczna do Widzewa Łódź. Myślę, że to może być wbrew pozorom trudniejszy rywal, bo po pierwsze myślę, że mistrz że Legia Warszawa aż tak się chyba jednak, jakby to nie brzmiało, nie zepnie na Górnika Łęczna, na Widzew zawsze to jednak budzi ta płachta czerwona na Byka, na zespół z Łazienkowskiej działa, Górnik Łęczna pewnie mniej, a no, jak widać w tabeli za bardzo nie odstają, to może być trudne spotkanie. Myślisz, że wasi rywale z tabeli mają jakieś szanse, żeby dzisiaj dużą niespodziankę sprawić, czy jednak klasa piłkarska Legii jest zbyt wysoka, żeby tego Górnika żeby z tym Górnikiem móc sobie nie poradzić?
To znaczy, na pewno klasa sportowa jest po stronie Legii, tu nie ma dwóch zdań. Wydaje mi się, że tu na pewno jest duża rola trenera Legii, jak i sztabu szkoleniowego, żeby uczulić, że czasami takie mecze są na trudniejsze i nie zdziwiłbym się, zakładając na to, że być może Legia ma na pewno spore szanse na to, żeby wygrać Puchar Polski, że być może, że ten mecz na Widzewie, czy być może te mecze z pierwszej fazy były dla nich najtrudniejsze, mimo że na przykład uda im się osiągnąć cel, jakim jest dla nich zdobycie Pucharu Polski. Bo mówię, później te mecze mogą układać się z rywalami z Ekstraklasy, jeśli trafią, jeśli dzisiaj oczywiście pokonają kolejnego przeciwnika, mogą być zdecydowanie łatwiejsze niż te z nami miesiąc temu, czy w dniu dzisiejszym tak grają. Czy jutro?
Grają dzisiaj.
Dzisiaj.
Jedni i drudzy, bo też rezerwy jakieś zagrają z mistrzem Polski, zresztą Piastem Gliwice, to też będzie na pewno ciekawa sprawa. Słuchajcie, pod hashtagiem Weszło FM możecie do Daniela zadawać pytania. My teraz posłuchamy sobie chwilę muzyki i może skupimy się na tym, co będzie, a nie co było. Pogadamy sobie o tym, jakie są plany na zimę i jaki jest tutaj sposób, żeby awansować. Na razie muzyka i wracamy do was niedługo.
Dwójka bez sternika.
No to mówiliśmy o tym, co było, jeżeli chodzi o zespół Widzewa Łódź. Daniel Mąka jest naszym gościem. Rozmawiamy sobie o tym, co było i co będzie. Teraz głównie o tym, co będzie. Jeden z naszych słuchaczy, Daniel, dużo zdrowia, szybkiego powrotu na boisko i awansu. No ten awans, to wiadomo, to jest cel oczywisty. Powiedz, gdzie ty chcesz z Widzewem dojść do Ekstraklasy? Jaki sobie czas w ogóle dajecie na powrót? Rozmawia się już trochę o tym, że fajnie by było tam, nie wiem, za dwa lata, czy jest perspektywa czasu dłuższa jednak na ten powrót? No bo pierwsza liga, no to truizm, ale to już inne progi.
Znaczy, jeśli mówimy tutaj o czas, więc powiem, że jak najszybszy, ale no, czy Ekstraklasa? Mam marzenie, żeby być w europejskich pucharach z Widzewem, bo takie marzenia trzeba mieć i takie przed sobą, takie mam je przed sobą i stawiam sobie cele po prostu, więc Ekstraklasa to jest tylko kolejny krok.
Dokładnie. Odważnie, więc, no dobrze.
Znaczy nie odważnie, ale naprawdę trzeba mieć marzenia i do nich dążyć, tak? Przede wszystkim sumiennie, świadomie podchodzić do swoich obowiązków, a życie oddaje, tak? Więc jeśli naprawdę to, co teraz skupię się na tym, co przed nami, no przede wszystkim jeśli chodzi o mnie, to jak najszybszy powrót do pełnej sprawności, ale do pierwszego treningu mam 6 tygodni, więc mówię, okres rehabilitacji rozpoczął się wczoraj, więc jestem dobrej myśli, wszystko na tą chwilę jest zgodne z planem, jeśli mówimy tutaj o leczeniu, więc na pewno będę zdolny do pierwszego treningu w połowie stycznia. I cele trzeba, mówię, sobie stawiać. Na pewno, mówię, tak jak już wcześniej też wspomniałem, jesteśmy na dobrej drodze, ale życie uczy pokory i nie będę tu górolotnie mówił o tym, że jesteśmy na autostradzie, czy już na pewno awansowaliśmy, bo mówię, rok wcześniej życie napisało nam inny scenariusz, więc na pewno małymi krokami, więc w tej chwili czas urlopowy, no dla mnie czas rehabilitacji, powrót do zdrowia, okres przygotowawczy i małymi krokami ja sobie będę stawiał cele i myślę, że tak też musimy podchodzić, a nie myślić, co będzie w kwietniu, w maju, czy na koniec sezonu.
Łęczna, Katowice, dwa kluby z Rzeszowa, czy Olimpia Elbląg? Kto będzie najtrudniejszym rywalem w walce o awans?
No, w tej chwili fakty są takie, mówię tutaj o punktach przede wszystkim, bo na tym powinniśmy się skupić, że zespół z Łęcznej i z Katowic jest najbliżej nas i myślę, że ta liga też pokazała, że jeśli ktoś wystrzeli z formą, mówimy na przykład tutaj o Resowi, jest blisko nas, więc też na pewno wszyscy w tamtym klubie mają ambicje, mają marzenia i chcieliby być na miejscach premiowanym awansem, ale wydaje mi się, że jeśli mówimy tutaj o Resowi, zrobiła już tyle punktów, czyli no też wykonali kawał dobrej roboty, bo nikt się nie spodziewał, ale no ta liga też pokazuje, że jeśli ktoś naprawdę dobrze się przygotuje przy odrobinie szczęścia, to naprawdę jest możliwość wygrywania serią i zrobienia psikusa tym drużynom, które są w tej chwili w czołówce.
No jeszcze twoja Bytowia, mówię twoja, no bo grać w Bytowi też ma szansę, bo tam punkt pod kreską jest, to też się mogą włączyć. Zobaczymy. Mamy też kilku znajomych kibiców Widzewa. Oni zadawali takie podchwytliwe pytania, prosili, żeby zadać. Oczywiście z dużym szacunkiem dla lokalnego rywala, który gra teraz w Ekstraklasie. Prosili, żeby cię zapytać, czy ty byś wolał zagrać derby w pierwszej lidze, czy się po prostu za UKS-em minąć jakoś tak, że wiesz, że no w sumie tak, pytanie było to, czy kiedy derby w Łodzi ty byś chciał rozgrywać? Na którym etapie? Na ekstraklasowym czy pierwszoligowym? Pewnie ekstraklasowym. No już tam
znaczy, na pewno tak, no, ale derby są derbami, tak? Już jedne derby przeżyłem na poziomie trzecioligowym, tak? Więc wiem, czym to się je, jak to się odbywa, więc tak jak mówiliśmy o losowaniu, tak? Chciałem wylosować zespół Zamiedzyn, jak i również zespół, który wylosowaliśmy, ze względu na to, że wiem, że kibice nasi poprzez to, jakimi są kibicami, jak nas wspierają, po prostu zasługują na te mecze, a my, no niestety, niestety jesteśmy na tym poziomie rozrywkowym, nie dajemy im możliwości grania z klubami bardziej utytułowanymi.
To tak zapytam, bo też słuchają nas kibice, nie tylko w Łodzi, którzy są od Widzewa daleko. Powiedz mi, ty znasz Ekstraklasę, bo grałeś w niej wiele spotkań, tak organizacyjnie, nie wiem, w szatni, w przygotowaniu do treningu, w całej tej organizacji takiej klubowej. To Widzew jest na poziomie Ekstraklasy, jak ty go tak od środka oceniasz?
Tak, no to jest najlepszy klub pod względem organizacyjnym, w którym miałem przyjemność być, więc cała otoczka, mówię tutaj organizacyjna, mówię tak jak wspomniałeś, szatnia i to, co się dzieje, jakie są przygotowania, jakie mamy możliwości, czy suplementacje, czy możliwości wspomagania się, czy to odnową biologiczną, czy wszystkimi możliwymi rzeczami, z których możemy korzystać, to na pewno jest to na poziomie ekstraklasy i to w górnej czołówce.
A jak się spotykasz czasem z kibicami Widzewa, to nie wypominają ci warszawskości, bo no, w sumie jesteś warszawiak urodzony.
Znaczy tak, no, jestem rodowitym warszawiakiem. Nie ma czegoś takiego, no, żeby mi wypominali. Ja myślę, że swoją...
Nie, no, piję do tej legendarnej niechęci, która tam oczywiście tam pewnie...
Znaczy, wiesz co, no...
Często
ktoś...
bajkowa, bo wiele osób z Warszawy zna się z ludźmi z Łodzi na odwrót i...
Wiele osób mieszka w jednym mieście, pewnie, pracuje, tak. Żony ma... Myślę, że to już czasy Dariusza Dziekanowskiego, który udzielał wywiadu o tym, że musi zamykać okna, dojeżdżając do miasta Włókniarzy, już minęły. Troszkę już inaczej to wygląda.
Więc nie ma tutaj. Wydaje mi się, że każdy pracuje swoją osobą na boisku, poza nim, jakim jest człowiekiem, na swoją opinię i tak jak sobie człowiek zapracuje, tak też o nim mówią.
Powiedz, czasem no wielu piłkarzy śledzi, jak się tam układają losy klubów, w których kiedyś grali w piłkę. Patrzysz tam, nie wiem, jak właśnie Bytowia sobie radzi, jak, nie wiem, Polonia Warszawa na przykład, nie wiem, czy nie ma na to czasu za bardzo.
Znaczy tak, no może ostatnim klubem, w którym grałem przed Widzewem, była Bytowia. Teraz akurat mieliśmy okazję spotkać się na boisku i teraz troszeczkę po meczu, więc na pewno mam tam serdecznego kolegę Krzyśka Bąka, więc na pewno ten kontakt jest...
Bo razem z słuchaczom przypomnimy, graliście w Polonii Warszawa.
I w Bytowie.
I w Bytowie.
Tak, więc jest ten kontakt częsty, więc na pewno gdzieś tam śledzę. Bardzo mocno trzymałem kciuki w niedzielę za nich. Zawsze trzymam, ale w niedzielę zdecydowanie w meczu z GKS-em Katowice liczyłem, że tak powiem, że na ich wygraną, ze względu na to, że naprawdę u siebie dużo zespołów z czołówki pokonali, tak? Można powiedzieć, że na pewno...
Ja pamiętam jeden mecz Bytowie z GKS-em Katowice, który się zakończył jakąś totalną katastrofą dla wszystkich.
Dla jednych i drugich, tak, dokładnie. Bo... Końcówka zeszłego sezonu, tak? No ostatnia kolejka.
Byłem na tym meczu jeszcze, jak wracałem z Katowic, to po drodze spotkałem gdzieś autokarę piłkarzy Wigier Suwałki, którzy tam...
Tańczyli już pewnie. Tak.
Więc no teraz jakby nastąpił rewanż, tak to nazwijmy. Rozumiem, że w ogóle takiej opcji planu B, że nie uda się awansować, co nie w ogóle nie ma. I jakby wnioski z poprzedniego roku zostały wyciągnięte, kiedy no też to był w sumie murowany faworyt, a remis.
Podchwytliwe pytanie. Znaczy nie ma takiej opcji ze względu na to, że no nie może nam się dwa razy noga powinąć przy takim pierwszym półroczu, gdzie naprawdę on jest, tamten można powiedzieć punktowo był dobry albo bardzo dobry, a ten jeszcze lepszy jest, tak? Bo mamy 4 punkty więcej po tylu samu meczach rozegranych, więc mówię, ale życie uczy piłkę przede wszystkim. Dokładnie.
Ja powiem ci szczerze, że w zeszłym sezonie, jak doszło do dwóch sytuacji, tej w Łodzi i tej w Katowicach, ja wpisując w Google czy w YouTube'a nazwy klubów, bałem się, że zobaczę scenariusz, na którym miasto płonie, tak? nikt sobie nie wyobraża, nikt sobie nie wyobraża w Łodzi, że może
takich scenariuszy,
tak,
dokładnie.
Nastąpić coś takiego. Też wydaje się, że ta organizacja w tym roku jest już zapięta tak na ostatni guziczek, że spokojnie ten po prostu drugi sezon w drugiej lidze musi się odbyć. Po prostu musi się odbyć, no bo co innego zrobić? No musicie awansować i tyle. No nikt was awansem szybko nie przestawi do pierwszej ligi, dlatego że jesteście tam organizacyjnie czy piłkarsko.
Jasne.
Trzeba to po prostu drygal rozegrać, więc czekamy do maja, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek w Łodzi zakładał, że ta seria, kiganowska seria, przypomnij sobie Newcastle, które tak kiedyś nie zdobyło mistrzostwa Anglii, a potrzebowało jednego punktu. To było jednorazowe wydarzenie. Nie sądzę, żeby mogło się coś, aż taki pech się
powtarzać. Ale wy sobie w ogóle odpowiedzieliście na pytanie, tak powiem, po prostu czemu nie pykło, czemu tyle tych remisów.
Co się stało?
No bo to wręcz na pewno ciężko to w sobie objąć.
Dokładnie, rozumiem. Na pewno był to proces złożony, tak? Kilka spraw na pewno na to się nałożyło, czy tak? Na czynniki pierwsze teraz to rozkładać, to nie mamy tyle czasu, jakby nie patrzeć, ale też nie
jesteśmy... No tak, masz tą sesję zdjęciową.
Tak, ale też nie chodzi o to, żeby teraz wskazywać jakiś główny problem. No na pewno mówię, wiele rzeczy się zdarzyło. Od tego jest sztab, od tego są ludzie zarządzający klubem, że wiedzą i być może w tej chwili nie popełniają tych błędów, które zostały popełnione wtedy.
Ja też myślę, że wtedy może się już zaczęły trochę głowy. No to jest pytanie, jakie od Michała Nibarskiego, ale ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, no jakie są różnice między mieszkańcami Łodzi i Warszawy? Podejrzewam, że nie ma żadnych, no bo to jest 140 kilometrów, tak? Czy tam w prostu trochę mniej, no.
Więc to... W Łodzi się chodzi po lewej stronie chodnika, Drygal, no bez sensu.
W Łodzi się chodzi Piotrkowską, a Warszawowym światem. No i to tak by zakończmy ten temat. Tu jest jeszcze pytanie od chyba kibica GKS-u, jak widzę tutaj po koszulce. Może i Widzew jest pierwszy, ale nie grają w ogóle ciekawej piłki. Co więcej, są trzy drużyny, które grają lepszą piłkę niż Widzew w tej lidze. Tabela na to nie wskazuje, ale które ty byś może drużyny wyróżnił jakościowe, jeżeli chodzi o piłkę.
Znaczy, każdy ma prawo do swojej opinii, tak? Więc dla
Grecy też kiedyś nie grali ciekawej piłki, a mistrzami Europy zostali.
No wydaje mi się, że no...
Ale tu chyba to nie działa, bo Daniel, wiesz co, na waszą korzyść działa taka jedna bardzo ważna statystyka, która się nazywa goals for, tak? Czyli gole dla, 44, jesteś najskuteczniejszym zespołem w lidze.
No to też mówi samo za siebie, no więc no może nie piękno.
I najmniej straconych, prawda?
Dokładnie. Nie wiem, co ten kibic miał, że tak powiem...
Wezmę kibica w obronę, może chodziło o to, że to nie jest ciekawe, no bo generalnie wiadomo, kto jest zdecydowanym faworytem. Pytanie, ile tam goli na wkłada, to może pod tym kątem.
Więc każdy ma swoją, że tak powiem, taktykę. Optykę, każdy, tak. Dokładnie. Każdy też inaczej spostrzega pewne rzeczy, więc no jeśli dla kogoś... Ja bym wolał punktować brzydko, niż ładnie grać i nie punktować. I wydaje mi się, że tak zakończę tą
jak
odpowiedź.
Reprezentacja Polski 10 lat być moralnym zwycięzcą meczów, które przegrywaliśmy w no fatalnym
pewnie,
stylu.
Lepiej tak, też jestem tego zdania, że lepiej wygrać 1-0 po takim sobie meczu, niż przegrać 3-4. No ale to... Wiesz, no,
Grecy, którzy upijali się Uzo przez 2 tygodnie po zdobyciu tytułu przez drużynę Rehagela, myślę, że wcale nie interesowały ich wartości estetyczne tej drużyny.
Oni się do tej pory upijają, tylko im to na zdrowie nie wyszło. Czy ta druga liga w ogóle zaskoczyła w tym sezonie?
Znaczy, na pewno to jest kolejne doświadczenie, tak? Drugi sezon występuje na tym poziomie rozgrywkowym, więc na pewno też się tego uczę, tak? Tej ligi, tych zespołów i w ogóle, więc na pewno trzeba gdzieś podchodzić do tego, że zawsze, co tydzień możecie wszystko zaskoczyć, bo czy to mecze u siebie, czy mecze wyjazdowe, na pewno one się różnią całym opakowaniem, bo tu nie ma możliwości porównywania nas do innych klubów, nawet pierwszego ligowych, a co po niektórych ekstraklasy, więc na pewno trzeba sobie przestawić, ale w tym rola jest, tak jak już wcześniej też powiedziałem, rola trenerów, żeby dobrze zmotywować, dobrze tak poprowadzić cały mikrocykl tygodniowy i ogólnie mówię tutaj o całości, mówimy tutaj przez okres 4 miesięcy pracy, żeby być na tym miejscu, w którym się znajdujemy.
Marcin Robak, Rafał Wolsztyński, ty, Mateusz Możdżeń, Wojciech Pawłowski, można obdarzyć pozostałych zawodników, można powiedzieć, drugiej ligi waszym doświadczeniem w wyższych klasach rozgrywkowych i w graniu dużo większej piłki, można powiedzieć. Jak się znaleźliście w tym Widzewie? Jak to się stało, że ludzie z takim CV piłkarskim wylądowali w klubie, który... Niczego nie ujmując, ale bije się jednak w drugiej lidze.
Jasne, no i ja przychodziłem tam 3,5 roku temu, więc na pewno też byliśmy klubem trzecioligowym, więc na pewno ja już chciałem być bliżej domu, bliżej Warszawy, ale też nie ukrywam, że byłem po pół roku praktycznie nie grania na poziomie pierwszoligowym w Bytowi, bo taki był mój ostatni półrocze, więc no miałem też ciężki orzech do zgryzienia i nie mówię, że widzę spadł mi z nieba, ale dzisiaj mogę tak, wtedy może tak tego nie traktowałem i że też będę tyle w klubie i zamierzam być dłużej, ale teraz mogę tak powiedzieć, że naprawdę no to był najlepsze, co mi się mogło zdarzyć do dotychczas.
No myślisz, że macie przewagę jako drużyna dlatego też, że macie takich zawodników, którzy doświadczeniem i tym CV piłkarskim przerastają całą resztę?
Znaczy teraz tak powiem wam różnicę między tym sezonem a tamtym. Mm-hmm, na pewno, mm-hmm. że przyszli do nas zawodnicy tacy, jacy przyszli, mówię tutaj z Ekstraklasą, czyli Marcin, Wojtek, Mateusz Możdżeń, Łukasz Kosakiewicz.
No tak, to są ludzie, którzy spokojnie sobie mogli w Ekstraklasie radzić.
Dlatego teraz... też mówię, albo na przykład kupony odcinać sobie w pierwszej z dobrymi pensjami w klubach, które nie mają ambicji o coś walczyć, tylko dobrze płacą.
Dokładnie, ale teraz powiem mam różnicę. Wydaje mi się, że wtedy, rok temu, nie mieliśmy aż tak doświadczonych zawodników i wszystkie te mecze remisowe, które były, być może z nimi w składzie, tak jak teraz, czasami mecze zdarzają nam się na styku, tak? I w tamtym roku byśmy takie mecze w tym roku zremisowali,
doświadczenie,
a to, że oni
zdobywasz.
Są na boisku i czasami stricte jeden czy drugi zawodnik, ten doświadczony nie przesądzi, mówię, że to on strzeli bramkę, ale suma summarum, że jesteśmy wszyscy na boisku, składa się na to, że te mecze przechylamy na swoją korzyść, a w tamtym roku tego nie było. Wydaje mi się, to jest taka naprawdę zasadnicza różnica, że doświadczenie po prostu te, które w tej chwili posiadamy, mówię tutaj o nas zawodnikach jako całość, powoduje to, że te mecze, jak są na styku, czy naprawdę no, czasami tak się układa, przechylamy je na swoją korzyść. A zawodnicy, którzy przyszli, to wydaje mi się, że gdzieś tam wizja rozwoju, tak? Kwestia to, jak są przedstawiane plany krótko i długoterminowe takim zawodnikom i oni po prostu w to wierzą i idą w to, tak? I odpłacają się dobrą grą.
Myślę, że takim meczem, który potwierdza to, co mówisz, to było spotkanie Pucharu Polski, ale to wcześniejsze ze Śląskiem Wrocław. Tak sobie myślałem, oglądając ten mecz, gdyby Marcin Robak był w Śląsku, to wynik mógł być odwrotny, bo to jakby też wiele pokazuje, ale też jakby no, ten uwiarygadnia ten projekt, że są ściągani klasowi zawodnicy i nie myśli się tak naprawdę tylko, dobra, weźmiemy ludzi tam, no nie wiem, na pół sezonu, zrobić jakieś wyniki i ich się rozpuści, tylko się im pokazuje właśnie szerszą perspektywę, a w Łodzi chyba, no nie chcę tutaj innym miastom w Polsce ujmować, ale chyba ten głód piłki jest przeogromny. Szczególnie tu widać właśnie na stadionie, gdzie no, nic nie ujmując nikomu, bo każdy
dużo szanujemy.
Tak, no, ale przyjeżdża z Kraczem Stochowa i ma 16 tysięcy ludzi. Znaczy się chodzi na Widzewa, a nie na jakieś wydarzenie z udziałem Widzewa.
No chyba wszystko dobrze powiedziałeś.
Tak? Mam rację?
Tak, okay. Tak, zgadzamy się tym razem z tobą.
Dobra, to jeszcze w takim razie zaraz się będziemy żegnać, bo ty będziesz jechał do Łodzi. Powiedz jeszcze to już może już nie o Widzewie, ale o planach na święta, jak tam będą one przebiegały. Czy jeszcze będziecie też mieli jakieś właśnie spotkania w piłkarskim gronie? Abstrahując od tego, co się wydarzyło w Opolu, takich to prosimy nie tą drogą, jak te ostatnie w sumie...
O kulach ciężko demolować.
A, słuchaj.
Kulą, jedną albo drugą.
Wszystko da się.
Znaczy na pewno tak, no święta. No u mnie to jest proces rehabilitacji, tak, no na pewno gdzieś tam święta są magicznym czasem, przynajmniej dla mnie, dla moich wartości rodzinnych, więc jest czasem wyjątkowym, więc na pewno będzie to spotkanie w gronie rodzinnym jak co roku, ale no gdzieś tam z tyłu głowy żałuję, że to jest ten okres, bo gdzieś fizjoterapeuci i osoby nade mną czuwające też będą święta spędzały, a ja stricte też bym wolał potrenować w te dni, no ale święta są świętami, więc gdzieś tam chwila, że tak powiem, odpoczynku w trakcie rehabilitacji też mi się przyda. Spotkanie na pewno gdzieś wigilijne będzie, wydaje mi się, że bliżej świąt. Więc takie spotkanie jest zaplanowane, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy i w ilu się na nich stawimy, no bo to jest też czas urlopowy, więc ktoś może mieć zaplanowane różne wyjazdy, spotkania i też...
A na pierwszym treningu się widzicie, kiedy już masz rozpiskę taką mniej więcej, czy no wiadomo, że no tutaj 13
jeszcze... 13 stycznia, jeśli jest to chyba poniedziałek, trzeba było zerknąć, ale wydaje mi się, że tak jest to rozplanowane.
A pierwszy mecz to jest jedyna łyżka dziegciu w tej całej przyjemnej rozmowie. Pierwszy mecz ligowy, wy zagracie 1 marca. To jest, kurczę, ile czasu trzeba czekać na powrót na...
Druga liga jak Polska Liga Rugby w takim razie.
No właśnie, tylko to tego jakby szkoda, że aż taka długa przerwa. No dobrze, no pewnie na życzenia świąteczne to jeszcze za wcześnie, ale powiedz, czego się kibice Widzewa mogą spodziewać na wiosnę, bo co prawda liga się skończyła chwilę temu, no ale znając kibiców, nie tylko Widzewa, ale to pewnie i innych drużyn, to już tam odliczają dni do inauguracji, więc co tam możemy, może nie obiecać, ale no nie, no w sumie tak, no co możemy obiecać kibicom?
Znaczy na pewno wydaje mi się, że wszyscy żałujemy, że już się skończyły mecze, bo naprawdę ostatnia nasza
dyspozycja
była taka, że no trzeba przyklasnąć naprawdę chłopakom za to, co zrobili przez ostatni miesiąc, więc szkoda, że się to skończyło. A czego można życzyć? No dobrej gry, tak, bo po to przychodzą, żeby patrzeć, ale przede wszystkim punktowania, tak, jeśli będziemy tak regularni jak do tej pory, no to stanie się faktem nasz awans.
Dobrej gry, żeby kontuzje omijały. Więc no, z Barry White, ale to jest po prostu słuchacz, który zawsze, no dobra, to jest pytanie.
Dawaj.
Tak, no, jakie to uczucie dzielić szatnie z człowiekiem, który zabił Jezusa? To pewnie chodzi o Marcina Robaka, bo kibice Śląska napisali takie wzorne oświadczenie. Nie, no dobra, to na koniec to ja spytam inaczej, no to pytanie jakby doprecyzuję, czy Marcin, no to jest jakby, no to wiem, że to jest wartość dodana, czy też dla tych młodych chłopaków, którzy trenują w Widzewie i tych dla roczników Akademii, to jest jakiś tam wzór. No i też może być taką, no nie wiem, no może nie podporą, ale no swoim doświadczeniem osobą, która no, dużo pomoże.
Wydaje mi się, że na pewno jest autorytetem i to nie tylko dla zawodników Akademii, ale również dla nas, tak, no facet, który ma swoje lata, schodzi i strzela tyle bramek.
16 tylko, bramek, 20 meczów. No.
Tylko można mu się ukłonić. Wiadomo, że my wszyscy pracujemy na to, żeby Marcin czy inni zawodnicy strzelali, ale naprawdę, no, on też działa jak płachta na byka odnośnie obrońców, więc naprawdę czasami jest mu zdecydowanie ciężej,
nie
a mimo to strzela, tak?
Szacunku, no to panie Marcinie, ja nie będę tutaj kopał pana. Nie jest tak?
Nie, tylko nie, nie. Znaczy, na pewno, no, różne sposoby są powstrzymywania, tak, ale Marcin jest na
no
tyle
to,
wyważonym. Nie, wydaje mi się, że jest na tyle wyważonym i spokojnym człowiekiem, że na pewno żadne strony, że tak powiem, zaczepki w jego stronę, no, nie skutkują. Tak?
No, ale też kawał konia jest, też ciężko do Robaka startować, no, wiesz, to nie jest, to nie jest 1,50 m chłopaczek, którego sobie tam z łokcia pyrgniesz i ten, to jest raczej gruboskórny
tak,
facet.
Dokładnie. Najlepszą odpowiedzią jest piłka w siatce i tyle, no. Zamyka, wiesz,
tak.
Temat. I tyle. Daniel Mąka, Widzew Łódź, był naszym gościem. Dużo zdrowia.
Dziękuję.
I pojawimy się pewnie, nie wiem, czy na pierwszym meczu, ale na wiosnę na pewno nam postaramy się śledzić. Ja w ogóle myślę, że audycja o Widzewie cykliczna to by się przydała u nas w radiu, bo co z tego, że to druga liga, jak kibiców jest bardzo dużo i klub już za moment będzie pierwszoligowy. Więc pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do was.
Dwójka bez sternika. Weszło FM.